miejsca, które ona wybrała. Sanktuaria Maryjne, znane i nieznane. Tomasz Klimowicz. Zapraszam. Kolejnym miejscem, które wybrała Matka Najświętsza, jest Tursko w naszej diecezji kaliskiej w dekanacie gołuchowskim. O historii parafii, sanktuarium i cudownym obrazie Matki Bożej Łaskawej opowiadać będzie dla Państwa kustosz i proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Tursku, ksiądz dr Piotr Górski.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Witaj, gwiazdo morza,
chwalmy na wieki go.
Wielka Matko Boga,
chwalmy na wieki go.
Panno zawsze czysta,
chwalmy na wieki.
Chcemy, żeby nam ksiądz opowiedział o tym miejscu, gdzie szukać początków parafii świętego Andrzeja Apostoła w Tursku.
Początki parafii to jest pierwsze zapiski. Tak naprawdę nie wiemy, jak długo parafia istnieje. Wiemy tylko, kiedy pojawiają się pierwsze informacje. To jest rok 1412. To jest mała wiejska parafijka właśnie pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła. Nie jest to jeszcze wtedy sanktuarium. I ona właśnie, tak się wszyscy pytają, dlaczego w Tursku plebania jest tak daleko od kościoła. Bo wcześniej lokalizacja kościoła była zupełnie gdzieś indziej. Ta lokalizacja kościoła była właśnie tam, gdzie obecnie znajduje się plebania naprzeciwko. Tam był mały drewniany kościółek na wzgórzu. Prawdopodobnie to było jedno wielkie wzgórze, na którym naprzeciwko znajdowała się plebania, zabudowania takie gospodarskie, obora, stodoła, i obok płynęła Giszka, opływała to wzgórze. I tam są początki parafii świętego Andrzeja Apostoła. Później to, że to miejsce stało się sanktuarium, to już jest wiele, wiele lat później. To jest rok właśnie 1764, 9 czerwca, Wigilia Zesłania Ducha Świętego. I ten właśnie tutaj cud, tak go określamy, przybycia obrazu Matki Bożej do Turska, tutaj na to miejsce.
Takie informacje też o tej parafii więcej, jak dzisiaj ta parafia wygląda? Czy to jest jedyny kościół na terenie parafii? Ile wiosek ma ksiądz pod swoją opieką i ilu parafian należy do parafii w Tursku?
Parafia ma jeden kościół, jest to potężny, wielki kościół. Dzisiaj parafia liczy 1080 osób. Tak prawie 1100, ale tak dokładne dane to jest 1080 osób i są to cztery wioski, tak najogólniej mówiąc. Największą miejscowością jest Tursko, to jest około 450-460 osób, później Bielawy, Pleszówka i taka malutka też miejscowość, którą nazywamy Podborek, tam mieszka parę osób i później jest jeszcze miejscowość Bogusław, Bogusławice. To są dwie miejscowości, ale traktowane jako jedno sołectwo. I tam też jest taka mała wioseczka, Turowy to nazywamy, tam też parę osób mieszka. Więc generalnie to są takie cztery wioski.
I ksiądz proboszczy na parafian nie narzeka.
Nie narzekam, są cudowni, są dla mnie wsparciem. Czasem aż za dużym, może to dziwnie brzmi, ale parafianie w Tursku, jeśli bym ich o coś poprosił, to są zawsze bardzo chętni i bardzo pomocni, ale też na co dzień okazują dużo życzliwości, wsparcia. Także czasami jak jestem chory, to mówię, już nie przynoście tego jedzenia, bo już nawet... Nie, bardzo dużo życzliwości, miłości otrzymuję, także bardzo się cieszę.
Przejdźmy, księże, do tego miejsca, które tutaj jest, bo to jest ważne miejsce dla całej historii tej świątyni.
To jest Ogrójec i to jest właśnie historycznie miejsce, gdzie ten obraz wylądował, tak można powiedzieć. Bo historia tego cudu jest taka, że w tym 1764 roku, Wigilię Zesłania Ducha Świętego, pewien karczmarz w Lenartowicach o nazwisku Biadała, Jan Biadała, posiadał taki obraz, drzeworyt koloryzowany, odciśnięty na takim drzeworycie. I ten drzeworyt zawierał wizerunek Matki Bożej wzorowany na obrazie z Maria Cel. Znaczy nie na obrazie, tam jest figura w Maria Cel, ale jest on przedstawiony właśnie w formie obrazu. Na tym drzeworycie też jest święty Michał Archanioł i jest jeszcze święta Katarzyna i święta Barbara. I historia, podanie mówi, że po zimie oczywiście, jak to w chałupie była wilgoć, i ten człowiek wyniósł ten obraz, położył go na gałązkach, żeby on po prostu wysechł. I świadkowie mówią, że nie tak jak dzisiaj wieje trochę, że była bezwieczna, piękna pogoda i ten obraz po prostu się uniósł w górę. Leciał te 7-8 kilometrów i tutaj ludzie widzieli, że coś spada, opuszcza się na ziemię. I ten obraz łagodnie tutaj wylądował na takim wielkim, piaszczystym wzgórzu. Tego kościoła tu nie było nic. Tu było takie piaszczyste wzgórze. Ludzie ten obraz znaleźli i zanieśli właśnie do tego pobliskiego drewnianego kościółka. Ale wieść o tym rozeszła się po okolicy. Do tego stopnia, że zainteresował się tym prymas Łubieński. I już rok później na konsystorzu w Łowiczu został ten cud uznany przez Kościół jako takie wydarzenie nadprzyrodzone, wiarygodne. Tutaj przyjechało dwóch księży, z tego co pamiętam, jeden był z Kalisza, drugi z Opatówka, których tutaj prymas wysłał, żeby przesłuchali, porozmawiali z lokalnymi świadkami właśnie tego wydarzenia. I oni wszyscy zgodnie opowiedzieli, jak to wyglądało. Prymas to odczytał jako pewien znak, to był schyłek okresu takiego królewskiego w Polsce. Ludzie modlili się o króla i prymas też poprosił, by się modlić o króla. Ten obraz też zawierał w sobie Michała Archanioła, więc prymas mówił, żeby tu się modlić jako Rzeczpospolita Polska, Litewska i Michał Archanioł jako patron Rusi, żeby się tu też modlić o niepodległość, o wolność dla Polski. I ludzie zaczęli się gromadzić, dlatego ten kościół drewniany stał się za mały. Ten kult się rozwijał, kult Matki Bożej. Ludzie doświadczali różnych uzdrowień, cudów. W Tursku to jest takie może niecodzienne, bo tutaj jako takie coś szczególnego podaje się ten piasek. I tutaj są podania, że te uzdrowienia następują, dlatego że ludzie przykładali sobie w chore miejsca, gdzieś tam bolące, trochę tego piasku, tutaj gdzie Matka Boża osiadła w tym obrazie, można tak powiedzieć, i uświęciła to miejsce. Oczywiście wiemy, że siła nie tkwi w piasku, tylko w wierze, ale ta wiara taka prosta, ludowa też powoduje, że ludzie tak to przeżywają i biorą ten piasek i też przykładają w chore miejsce. I ja myślę, że ta wiara też bardzo dużo im daje i powoduje, że doświadczają też takich duchowych uzdrowień, umocnień.
To miejsce jest takie szczególne, można to zobaczyć, zaobserwować właśnie podczas uroczystości odpustowych, kiedy pielgrzymi swoją pielgrzymkę do tego miejsca rozpoczynają od tego Ogrójca. Tutaj przychodzą, tu stoi taki cokół, figura Matki Bożej i ten piasek na dole.
Najpierw była wystawiona ta figura, to miejsce jest starsze jak kościół, nie? Dlatego, że zaniesiono obraz, ale żeby upamiętnić to miejsce, to najpierw wystawiono taki monument. Figura Matki Bożej na takim cokole. I tutaj właśnie są te figury, które są na obrazie. Jest Michał Archanioł, jest Święta Katarzyna, Święta Barbara i na samej górze jest figura Matki Bożej. Właśnie na wzór Matki Bożej z Mariazell. I to miejsce jest 11 lat starsze od kościoła, bo kościół zaczął być budowany w 1777, a tutaj to miejsce powstało w 1766, czyli 2 lata po tym cudzie. Najpierw figura, a później został on otoczony właśnie tym murem dookoła. I tutaj to jest jak gdyby, jeżeli chodzi o kult Matki Bożej, starsze miejsce niż sam kościół. Później stwierdzono, że przybywa tyle ludzi, że potrzebna jest nowa świątynia. I ona zaczęła być budowana w 1777 roku. I w 1786 we wrześniu, z tego co pamiętam, tak, 26 września, w sposób taki bardzo uroczysty, gdzie było wielu biskupów, kapłanów, lud wierny, został obraz przeniesiony takiej procesji ze starego kościółka tutaj do naszego sanktuarium, do naszej, jak to nazywam czasem żartobliwie, Bazyliki Matki Bożej, bo kościół jest rzeczywiście wielki i robi ogromne wrażenie.
Chciałbym dopytać o te tablice, które tutaj są umieszczone na tym ogrodzeniu, na ścianach tego ogrójca, bo one też nie bez powodu tutaj zostały umieszczone.
Te tablice są tu dlatego, że ta pierwsza tutaj, ksiądz Franciszek Jędrzejewski, który był proboszczem w Tursku, był proboszczem w 1938 roku. Ale kiedy zaczęła się wojna, to został wywieziony do Dachau i tam w niewyjaśnionych okolicznościach, tak jak większość księży, po prostu tam umarł, został zamordowany. Jak widzimy na tej tablicy, zginął śmiercią męczeńską właśnie 8 października 1942 roku. Pozostałe tablice są związane z tym, że tutaj podczas II wojny światowej miało miejsce takie wydarzenie, że został tutaj zorganizowany zrzut broni dla żołnierzy Armii Krajowej. Dlatego pobliska szkoła też nosi imię Armii Krajowej. Tutaj te takie wartości patriotyczne w szkole, wśród mieszkańców też są bardzo kultywowane, kiedy właśnie odbywa się rocznica zrzutu tej broni we wrześniu i w październiku. Ten zrzut broni w Tursku miał miejsce właśnie 15 września 1943 roku. To tutaj ludzie też się zorganizowali. Historia mówi o tym, że po prostu żołnierze AK widzieli, że to miejsce nadaje się idealnie, bo jest wielka świątynia, jest rzeka. Są po prostu znaki, które powodują, że samolot, który leciał, mógł łatwo rozpoznać to miejsce, żeby tą broń zrzucić. I ta broń została tu zrzucona. Dla żołnierzy, którzy tutaj byli zorganizowani, tutaj też Armia Krajowa, która miała swój tutaj oddział w Pleszewie, w okolicy. Też są żołnierze bitwy o Monte Cassino, tam też jest tablica upamiętniająca bitwę pod Wiedniem Jana III Sobieskiego. Ludzie związani z obroną ojczyzny, z II wojną światową, ale też po drugiej stronie kościoła, tego nie widzimy tutaj. Jest pochowany też Tomasz Basiński, który brał udział w powstaniu styczniowym. Tam jest jego grób. I niedawno dostałem taką informację, że ten grób został wpisany przez Instytut Pamięci Narodowej do takich mogił ludzi, którzy walczyli o niepodległość Polski. Także to też jest takie fajne, ciekawe tutaj w Tursku, że jest też taka pamięć o żołnierzach, o tych, którzy walczyli. Też jest tu pochowany pewien żołnierz. Tam w zakrystii jest taki obraz chyba z 1804 czy 5 roku. Ja nie jestem w stanie tych wszystkich faktów spamiętać tak dokładnie, ale to był właśnie żołnierz z tamtych czasów państwa polskiego i też tu jest pochowany. Nie pamiętam dokładnie, jak on się nazywał, ale to jest też bardzo cenny obraz taki, który możemy tutaj zobaczyć. Tylko trzeba wejść po prostu do zakrystii. Ale jeżeli ktoś by się interesował taką historią ludzi walczących o niepodległość, o naszą ojczyznę, w czasach też zaborów, tu akurat jest czas powstania styczniowego, to tu też może w Tursku coś takiego odkryć. Dlatego, że tutaj pod kościołem, niektórzy o to czasami pytają, ale w części kościoła są potężne podziemia, krypty. Pierwsze pochówki są z 1783 roku, a ostatni pochówek, to nawet widzimy kratę, są piękne trumny rzeźbione z aniołami, malowane. Naliczyłem ponad chyba 40 trumien. Nawet miałem taki pomysł, żeby to miejsce udostępnić do zwiedzania, ale przyjechała cała ekipa takich fachowców i związanych z takim miejscem i konserwator zabytków i nie wiem jak to się nazywa fachowo, antropolog czy ktoś taki i powiedzieli, że no ze względu na pewien mikroklimat tego miejsca ono nie może być tak udostępnione do takiego codziennego zwiedzania, bo te szczątki są zmumifikowane, także te podziemia robią olbrzymie wrażenie, bo można tam zejść, można te miejsca zobaczyć. Zresztą jak ktoś wejdzie na stronę internetową parafii, to są zdjęcia. Ale tam prawdopodobnie z dużą dozą, myślę, takiego historycznego potwierdzenia, bo jest zapis, który mówi, że Jan Biadała, ten, od którego ten obraz wywędrował, został tutaj prawdopodobnie pochowany w Czechlu. Czechel to była taka, takie jakby pośmiertny taki całun, że nie był pochowany w trumnie, tylko w takim zawinięty w takie płótno w Czechlu i został tu pochowany. Także nie mamy jak gdyby takiego zapisu bezpośredniego, ale gdzieś tam historycznie można przypuszczać, że jest pochowany. Ale są pochowani też kapłani. Ksiądz Jan Nepomucen Karpieński, który ten kościół budował, mamy podobiznę, mamy jego obraz w zakrystii. I też, którzy tu posługiwali, właściciele Turska też, dziedzice Turska, bo Tursko bierze nazwę od turskich, ale później ci właściciele się zmieniali, Skurzewscy, Skoroszewscy i tak dalej. Także oni są tu pochowani, te takie epitafia, te takie informacje, kto jest pochowany, są w kościele na wielu miejscach.
Tutaj ten teren, oczywiście jest ołtarz, on szczególnie jest wykorzystywany podczas uroczystości odpustowych i tu jest za tym ogrodzeniem park, który należy też do parafii, czy?
Nie, park jest chyba Agencji Rynku Rolnego. To jest teren, który wcześniej oczywiście był dziedziców, ale tutaj po prostu historycznie, jeżeli coś tam nie było udokumentowane, to przechodziło na rzecz Skarbu Państwa. Także obecnie to jest teren Państwowej Agencji Rynku Rolnego, ale tam w tym parku właśnie dalej był dwór właścicieli Turska. Gdzieś tam jest jakieś zdjęcie, jakiś obraz, ale ja nie wiem jak ten dwór wyglądał dokładnie. On został chyba rozebrany w czasach bodajże komunistycznych. Tak jak to wtedy robiono, rozbierano różne zabytki na cegłę. I nie ma po nim ani śladu, jest tylko plac. Ale dlatego ten kościół tu stoi, bo właściciele Turska dali tutaj ten teren dla kościoła, żeby on służył kościołowi i ten kościół przez właścicielkę, wtedy to była właścicielka Gołchowa i tutaj tych ziem, Anna ze Świniarskich Chlebowska, to była żona Kasztelanowa Kaliska, bo ten kościół budowała Kasztelanowa Kaliska, to ciekawe. I wtedy ona miała w zarządzie dobra tutaj, ten majątek gołchowski i okoliczny.
Tutaj zwraca uwagę, kościół jest w stylu późnobarokowym, tak? I zwraca uwagę brak wieży. Czy ta wieża kiedyś tu była, czy jak to wyglądało? Czy już w projekcie po prostu taka krótsza ta wieża jest?
To jest marzenie moich parafian, którzy mówią, żeby może proboszcz zakończył budowę kościoła. Udało mi się zrobić dach, który wymagał remontu, ale niestety już tutaj ta wieża jest marzeniem. Ten kościół po prostu nie został dokończony. Nawet kiedy ten kościół został jak gdyby na początku konsekrowany, to on był przykryty strzechą, bo brakło pieniędzy. Pani Chlebowska umarła. Ten kościół był bardzo wielkim przedsięwzięciem, bo jak na tą wioskę jest dużym obiektem. I brakło pieniędzy, pieniądze były zbierane na dokończenie, ale mury postawiono, kościół przykryto strzechą i nie udało się tej wieży dobudować. Słyszałem takie legendy, że może próbowano, ale że ona coś spadała. Nie wiem, czy to prawda, ale myślę, że nie. Po prostu brakło pieniędzy na tak zwany hełm. Nie wybudowano tego hełmu i Kościół od początku historycznie tak wygląda na wszystkich przedstawieniach. Nigdy nie posiadał hełmu, miał takie proste zakończenie tej wieży. Byli czy są parafianie, którzy mówią, jak wygrają jackpointa albo w totolotka, to mi dadzą na to i zrobimy hełm.
A jakieś projekty się zachowały, jak miał pierwotnie wyglądać ten kościół, ta wieża?
Nie mam żadnych. Może są w archiwum w Gnieźnie, ale ja takich projektów tutaj w parafii nie posiadam. Nie ma w archiwum żadnych projektów, które by mówiły, jak ten kościół. To znaczy, można zobaczyć prawdopodobnie, jak on by wyglądał, bo ten kościół jest zbudowany przez tego samego architekta. Nie pamiętam jego nazwiska. Ale jak się spojrzy na Bazylikę Świętego Józefa w Kaliszu, można odnaleźć wiele podobieństw w architekturze, w środku. Wejdziemy do środka, to on jest niemalże identyczny, tylko to, nie jest tak umalowany.
To księże, jeżeli on miałby wyglądać tak jak Bazylika Kaliska, no to dużo pieniędzy potrzeba na zrobienie tej wieży.
A w mniejszej formie to proszę zobaczyć kościół świętej Anny w Błaszkach. Jest identyczny, nie wiem jakby jest wewnątrz, bo nigdy nie byłem w Błaszkach w kościele, ale zewnętrznie jest identyczny. Także z takimi małymi różnicami w detalach, tam może kształcie okien, ale sam kościół jest po prostu identyczny.
To wchodzimy do świątyni.
Tu jest ten właśnie żołnierz. Zaraz zobaczymy, co tu jest napisane. To jest, o jest, Kajetan Miłkowski. Gwardii Polskiej, kapitan pierwszego, dawnicy króla 3 Augusta. Żył lat 87 i zmarł, jest tutaj pochowany, także kapitan Gwardii Polskiej. I on jest pochowany właśnie w naszych podziemiach, Kajetan Miłkowski.
Jesteśmy, drodzy Państwo, już wewnątrz świątyni i rzeczywiście, tak jak ksiądz powiedział, tutaj jest dużo takich elementów bardzo podobnych do naszej kaliskiej bazyliki.
Tak, bo właśnie może na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale styl tych filarów, te pilastry, nawet tutaj wejście, to jest, nie mówię, że jeden do jednego, ale to jest ten sam styl budowania, ten sam styl jak gdyby wykończenia, tylko że w bazylice to jest wszystko kolorowe. Tu prawdopodobnie też było, posiadam takie zdjęcia, ale pewien kapłan w swojej gorliwości przygotowując ten kościół na koronację obrazu w 68 roku, no trzeba powiedzieć, że wszystko zostało zamalowane na biało i na żółto i wykonane nowe takie malowidła na sufitach, które są współczesne, to jest rok 1968. Także one przedstawiają historię kościoła w Tursku i przedstawiają też tajemnice różańcowe. Ale cała architektura, tak jak bazylice, główny ołtarz też jest prawdopodobnie z tego, co kojarzę, klasycystyczny, z tymi filarami, z tym wszystkim. I tu jest również ten ołtarz jest w stylu klasycystycznym. Też posiadał ten ołtarz identycznie jak bazylice figury. Te figury podczas malowania, coś się z nimi stało. Zostały tylko dwie. Tam stoją, one stały w innym miejscu, kiedy ten ołtarz był przedsoborowy. wyglądał trochę inaczej. Teraz właśnie te figury zostały przeniesione w inne miejsce, ale jest dużo podobieństw.
Księże, czy z tego pierwszego drewnianego kościoła coś zostało przeniesione tutaj, czy nie wiemy o tym?
Na pewno został przeniesiony obraz. Oprócz niego prawdopodobnie myślę, że zostały przeniesione obrazy w bocznych ołtarzach, ponieważ można zobaczyć, jak podejdziemy, można zobaczyć, że one zostały domalowane albo były zwinięte, ale prawdopodobnie te obrazy zostały przeniesione ze starego kościółka i zostały jakby tak powiększone. Tutaj w tym miejscu ich nie widzimy, ale w bocznych ołtarzach, jak się podejdzie, to jeden obraz jest prawdopodobnie ze szkoły Józefa Faworskiego. Tak się mówi tutaj. Środek jest mniejszy, a żeby wypełnić ramę, żeby dostosować ten obraz do całej kubatury tego ołtarza klasycystycznego, to ten obraz jak gdyby został na moje oko domalowany. Widać, że te aniołki to już był koniec obrazu, nie? Święty Alojzy Gonzaga klęczy, ale zostały domalowane pozostałe elementy. I tam po drugiej stronie jest obraz świętego Andrzeja, głównego patrona, pierwszego patrona parafii. Zresztą parafia nadal jest świętego Andrzeja Apostoła. I tam jest ten sam motyw, jest fragment obrazu i on został też domalowany, dostosowany do ramy. Moim zdaniem też została zachowana z tamtego kościoła figura Jezusa Zmartwychwstałego. Jej tu nie widać, bo jest schowana w zakrystii. Zresztą w Tursku jest wszystko zabytkowe, łącznie z konfesjonałami.
Chciałem powiedzieć, że proboszcz nie zabytkowy jeszcze.
Nie, proboszcz jest młody. Tu jest krzyż oczywiście z figurami świętego Jana i Matki Bożej. To też jest XIX wiek, początek XIX wieku. Po prostu kiedy ten kościół został konsekrowany w 1804 roku, to został doposażany. I to jest prawdopodobnie warsztat wielkopolski. No też ponad 200 lat mają te figury tutaj. W pozostałych bocznych ołtarzach, tych ołtarzy jest tu 6 bocznych. Tam dalej jest, mamy Matkę Bożą w niebo wziętą i Pana Jezusa ukrzyżowanego, ale już w formie właśnie obrazu. Także to też jest początek XIX wieku. I przed nami ten ołtarz boczny, klasycystyczny. I tak jak podobnie w tamtym, obraz świętego Andrzeja, męczeństwo świętego Andrzeja jest, przedstawia go ukrzyżowanie, chwilę przed ukrzyżowaniem na krzyżu świętego Andrzeja. I pozostała część została prawdopodobnie domalowana, żeby dostosować wielkością do ołtarza.
Zawsze mnie zastanawiała posadzka w tym kościele, drewniana.
Jest stara, bodajże 1860 rok. Po prostu, tak jak wspomniałem, brakło pieniędzy na dokończenie tego kościoła. I w głównej nawie jest to posadzka marmurowa, która wymaga już renowacji, ale w bocznych nawach było zwykłe klepisko, piach, i żeby ludzie nie chodzili po tym piachu, to jest założona prawie 200-letnia już teraz posadzka, znaczy no to są drewniane dechy, dębowe. Mamy zgodę na dokończenie tego od konserwatora, ale wszystko po kolei. Nie naraz, bo kościół jest olbrzymi.
Ale tu jest dużo pracy, bo trzeba odkurzać, bo to jest przykryte dywanami, takimi wykładzinami.
Tak, żeby trochę ocieplić, żeby tak bezpośrednio na kamieniu ludzie nie klękali, także są dywany.
Powiedzmy o tej przedsoborowej, pięknej ambonie.
Bardzo piękna, ona też została przemalowana niestety. Wcześniej ona była bardziej kolorowa, także na samej górze tablicy przykazań, aniołowie podtrzymujący tutaj ten baldachim, znak Ducha Świętego. No piękna jest ta ambona.